Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę, poinformował Biały Dom. Amerykański przywódca ma przybyć do Warszawy w najbliższy piątek. W trakcie wizyty Joe Biden spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Głównym tematem rozmów przywódców będą bieżące kwestie związane z wojną na Ukrainie. Jak zapowiedział Biały Dom, Biden ma omówić m.in. to, jak USA wraz z sojusznikami odpowiadają na kryzys humanitarny stworzony przez agresję Rosji na Ukrainę. Politolog dr Tomasz Teluk podkreśla, że wizyta Joe Bidena w naszym kraju to efekt ofensywy dyplomatycznej, jaką w ostatnim czasie prowadził rząd wraz z prezydentem Andrzejem Dudą. Zaznacza, że przylot prezydenta USA pokazuje znaczenie naszego kraju.
Tak, potwierdza to wysoką pozycję Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o aktywność wobec konfliktu na Ukrainie. Polska dyplomacja jest najbardziej aktywna i w zasadzie można już teraz powiedzieć, że gdyby nie Polska, nie byłoby sankcji Zachodu na Rosję, nie byłoby tak dużej pomocy, jeśli chodzi o dostawy broni. Tutaj jesteśmy krajem frontowym. W przypadku, gdyby Białoruś dołączyła do wojny, mielibyśmy już 3 sąsiadujące kraje, które by były w stanie wojny, także bylibyśmy bardzo poważnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe. No, Stany Zjednoczone to rozumieją, stąd przerzucają wojska bardzo blisko tej granicy z Ukrainą, zabezpieczają operacje logistyczne, wzmacniają wschodnią flankę NATO.
Warszawa będzie drugim przystankiem podczas wizyty prezydenta Joe Bidena na Starym Kontynencie. Wcześniej amerykański przywódca przyleci do Brukseli, gdzie weźmie udział m.in. w szczycie przywódców grupy G7 oraz szczycie Rady Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska zdecydowała o przyznaniu Mołdawii 20 milionów euro nieoprocentowanego kredytu, aby ten kraj poradził sobie z trudnościami. Prezydent RP spotkał się w poniedziałek w Kiszyniowie z prezydent Mołdawii Mają Sandu. Od wybuchu wojny na Ukrainie do Mołdawii przybyło ponad 360 tysięcy uchodźców. Dodatkowo przedsiębiorcy z tego małego kraju stracili dostęp do rynków zbytu. Prezydent Andrzej Duda wyraził wsparcie dla władz Mołdawii. Polska udzieli rządowi w Kiszyniowie nieoprocentowanej pożyczki. Andrzej Duda zapewnił też, że będzie zabiegał o pomoc dla tego kraju w instytucjach europejskich.
Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać także w ramach instytucji międzynarodowych, jak choćby właśnie Unia Europejska i jej instytucje, Komisja Europejska, wsparcie dla Mołdawii. Zapewniłem panią prezydent o tym, że będę osobiście rozmawiał z przedstawicielami instytucji europejskich na temat właśnie otwarcia rynku Unii Europejskiej szerzej dla produktów z Mołdawii, po to by mogły one być swobodnie na rynek europejski eksportowane, po to by ułatwić Mołdawii możliwości eksportowe, a tym samym poprawić jej wyniki gospodarcze na przyszłość.
Polska wspiera zbliżanie się Mołdawii do Unii Europejskiej. Dziś jest ten czas, kiedy Unia Europejska w sposób zdecydowany powinna powiedzieć tak tym państwom, które właśnie znajdują się w trudnej sytuacji, stwierdził prezydent Andrzej Duda. 4 marca Mołdawia złożyła wniosek o przyznanie statusu państwa kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. We wtorek prezydent Polski odwiedzi Bułgarię i Rumunię. Premier Mateusz Morawiecki namawia Szwajcarię, aby zamroziła majątki rosyjskich oligarchów w tym kraju. Szef rządu poinformował o tym w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie ze szwajcarskim prezydentem Ignacio Cassisem. Rozmowy dwustronne dotyczyły przede wszystkim agresji Rosji na Ukrainę. Politycy omówili różnego rodzaju mechanizmy sankcyjne. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że to właśnie Szwajcaria jest miejscem, gdzie wielu oligarchów rosyjskich ulokowało swoje majątki. Temat zmian prawnych, które między innymi umożliwiłyby konfiskatę takich majątków, wybrzmiał także podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. Jak przekazał po rozmowach rzecznik rządu Piotr Miller, stosowny projekt zmian w konstytucji jeszcze w tym tygodniu może wpłynąć do Sejmu.
Mamy do czynienia ze wspieraniem działań o charakterze zbrodniczym właśnie przez oligarchów, czy poprzez finansowanie różnego rodzaju źródłami z Europy, bo nie tylko przecież na terenie Polski. I ten projekt będzie nadal aktualny, niestety. Natomiast faktycznie droga konstytucyjna jest taka, że ona trwa miesiąc od momentu złożenia projektu. Liczę na to, że w tym tygodniu on zostanie doszlifowany. Było zgłoszonych kilka uwag rozszerzających te poprawki, o których dzisiaj mówiliśmy. Natomiast procedura jest jednomiesięczna i jeszcze raz chciałbym podkreślić, nie ma prawnej możliwości skonfiskowania takich majątków bez zmiany konstytucji, bo widziałem tutaj takie stwierdzenia nieprawdziwe niestety, że to można aktualnymi przepisami zrobić. Nie można. Polska konstytucja jest w tym zakresie bardzo pryncypialna. Można aktywa mrozić, ale nie można ich konfiskować.
Kolejnym z tematów rozmów z opozycją, jak poinformował Piotr Miller, była kwestia wdrożenia dodatkowych sankcji podatkowych dla podmiotów, firm, które kontynuują swoją działalność na terenie Rosji i jednocześnie w Polsce. Omówiono też możliwości przyspieszenia wydatków na zbrojenia, aby zabezpieczyć się przed działaniami Rosji, które niestety mogą się rozszerzyć na terytorium Polski i państw bałtyckich. Do polskich szkół uczęszcza już ponad 81 tysięcy dzieci z Ukrainy, poinformował minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji odwiedził w poniedziałek szkołę podstawową nr 7 w Lublinie, gdzie spotkał się z polskimi i ukraińskimi uczniami, a także dyrekcją placówki. Do Polski wciąż przybywa uczniów z Ukrainy. 10% z nich jest w oddziałach przygotowawczych. Na 20 godzin zajęć w tygodniu minimum 6 godzin powinno być przeznaczonych na naukę języka polskiego, mówi profesor Przemysław Czarnek.
Tych uczniów będzie przybywać, dlatego raz jeszcze apelujemy o tworzenie oddziałów przygotowawczych. Komunikat na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki co do oddziałów przygotowawczych jest jasny. W punkcie dotyczącym organizacji zajęć jest jednoznacznie wskazane, że minimum, czego wymagamy spośród tych 20 godzin w klasie 1-3, to jest 6 godzin języka polskiego. Cała reszta, całe pozostałe 14 godzin zależy wyłącznie od dyrektora szkoły i od rady pedagogicznej.
Minister edukacji podpisał już także rozporządzenie określające warunki techniczne i bezpieczeństwa obiektów poza infrastrukturą szkolną. W tych miejscach będzie można organizować oddziały przygotowawcze. Transporty humanitarne, pomoc na granicy oraz zbiórka darów w ramach akcji Paczka dla Ukrainy. To tylko część działań, jakie podejmuje Caritas Polska od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Caritas Polska aktywnie włącza się w pomoc uchodźcom oraz Ukraińcom przebywającym na terenach objętych wojną. Regularnie wysyłane są transporty tirów z pomocą humanitarną. To między innymi sprzęt medyczny od polskich szpitali, a także żywność i środki higieniczne od lokalnych firm. Szykowana jest duża dostawa dla ukraińskiego pogotowia ratunkowego. Razem z parafiami Caritas rozpoczęło przygotowania do ogólnopolskiej akcji Paczka dla Ukrainy. Paczki trafią do rodzin, ludzie przynoszą konkretne produkty do wyznaczonych punktów. Caritas jest także cały czas obecna na granicy, podkreśla dyrektor organizacji ksiądz dr Marcin Iżycki.
Caritas Polska od samego początku trwania wojny wspomaga Ukrainę. Wspomagamy ją poprzez wpłaty na Emergency Appeal, czyli apel humanitarny. Jesteśmy obecnie jako Caritas na granicy we wszystkich diecezjach, które graniczą z Ukrainą, czyli w archidiecezji przemyskiej, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, w archidiecezji lubelskiej, w diecezji siedleckiej. Udzielamy każdej potrzebnej pomocy, a więc żywimy tych, którzy przychodzą, bo wszystkie przejścia graniczne są przejściami dla pieszych, a więc otrzymują ciepły posiłek.
Dużo pracy ma także nowo otworzone Centrum Migrantów i Uchodźców w Białymstoku. Zatrudniani są nowi pracownicy i pozyskiwane są fundusze na między innymi rejestrację cudzoziemców oraz tłumaczenia i wsparcie prawne. Rozpoczęto również akcję wsparcia dzieci ukraińskich w polskich szkołach. Przekazano im już kilkanaście plecaków wyposażonych w przybory szkolne. Dla Radia Maryja Zuzanna Dąbrowska.
W poniedziałek ruszyła ogólnoświatowa kampania modlitewna dzieci pod hasłem Milion dzieci modli się na różańcu o pokój na Ukrainie. To inicjatywa Polskiego Biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, podjęta w obliczu rosyjskiej agresji za naszą wschodnią granicą. Celem kampanii jest wyproszenie u Boga pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji, a także rozpowszechnienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W ramach kampanii dzieci wraz z rówieśnikami lub dorosłymi będą codziennie odmawiać modlitwę o pokój i co najmniej jedną dziesiątkę różańca świętego. W modlitewną inicjatywę włączyły się m.in. podwórkowe koła różańcowe dzieci. Ich założycielka Magdalena Buczek zachęca, by w kampanii wzięły udział dzieci z całymi rodzinami.
Szczególnie w ten sposób odpowiadamy na wezwanie, jakie Maryja skierowała w Fatimie. Słyszymy to wezwanie Maryi, które rozbrzmiewa na nowo, z jeszcze większą mocą, abyśmy odmawiali codziennie różaniec właśnie w intencji pokoju, w intencji zakończenia wojny i o nawrócenie Rosji. A szczególnie Matka Boża wzywa do tej modlitwy dzieci. Modlitwa dzieci ma wielką moc. A przez dzieci także modlą się rodzice, dziadkowie, całe rodziny. Więc to ogromnie ważne, abyśmy zjednoczyli się we wspólnej modlitwie różańcowej, aby błagać o pokój.
Kampania Milion dzieci modli się na różańcu o pokój na Ukrainie potrwa do 17 kwietnia. W Wielkim Tygodniu jej uczestnicy będą łączyć się na modlitwie przez transmisję z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.